Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Unia Europejska zapowiada, że będzie ściślej chronić swoje zewnętrzne granice, by uniknąć powtórki z kryzysu migracyjnego z 2015 roku. W Wenecji rozpoczął się festiwal filmowy, a Polacy nieźle radzą sobie w igrzyskach paraolimpijskich w Tokio. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Unia Europejska będzie ściślej chronić swoje zewnętrzne granice, by uniknąć powtórki z kryzysu migracyjnego z 2015 roku, podkreślili ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich po nadzwyczajnym spotkaniu w Brukseli. Zadeklarowali też zwiększenie pomocy humanitarnej dla Afganistanu, przede wszystkim dla kobiet i dzieci. Unia chce też nawiązać kontakt z talibami po przejęciu przez nich władzy w Afganistanie, ale pod ścisłymi warunkami. Takie informacje przekazuje unijny korpus dyplomatyczny i podkreśla, że priorytetem dla wspólnoty pozostaje ewakuacja obywateli Unii i afgańskich współpracowników, którzy pozostali na miejscu. 70% dorosłych w Unii jest już w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, poinformowała szefowa Komisji Europejskiej. Zdaniem Ursuli von der Leyen taki procent wyszczepienia w sierpniu to sukces. Przewodnicząca Komisji zaapelowała jednak o dalsze przyjmowanie preparatów przeciwko COVID-19. Dodała, że Unia musi także pomóc zaszczepić się reszcie świata i zapowiedziała wsparcie krajów o niskich i średnich dochodach. Polscy strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Grecji, wrócili do kraju. Konwój Straży Pożarnej na pomoc wyruszył do Grecji 7 sierpnia. W działaniach gaśniczych wzięło udział prawie 300 funkcjonariuszy i 46 pojazdów. Między innymi samochody gaśnicze, kontenery, kłady, busy i przyczepy. Ratownicy pracowali non-stop w systemie dwóch zmian. Starszy brygadier Marcin Kendra podkreśla, że sytuacja w Grecji i panujące tam warunki były ogromnym wyzwaniem dla strażaków.
Temperatura dochodząca do 38 stopni, porywy wiatru do 50 metrów na sekundę, zmieniający się kierunek wiatru, trudny teren, pagórki, gęste zarośla. Sytuacja, jaką tam zastaliśmy, nie da się porównać je do naszych pożarów lasu.
Sytuacja w Grecji jest już opanowana. Na miejscu obecnie nie pojawiają się nowe ogniska pożarów. Akcja ze względu na skalę rozprzestrzeniania ognia i warunki atmosferyczne stała się jedną z najtrudniejszych w historii. Po rozmowach w Kiszyniowie prezydenci Mołdawii, Polski, Ukrainy i Rumunii zapewniają o wzajemnym wsparciu dla inicjatyw na rzecz rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Na zaproszenie prezydent Mołdawii Mai Sandu prezydenci Andrzej Duda, Wołodymyr Zełenski i Klaus Johannis wzięli udział w obchodach 30. rocznicy mołdawskiej niepodległości. Polski prezydent podkreślał, że nasz kraj będzie czynić wszystko, by Mołdawia mogła jak najszybciej dołączyć do Unii Europejskiej. Estoński parlament wybrał nowego prezydenta. Został nim dyrektor estońskiego Muzeum Narodowego Alar Karis. W Estonii nie ma bezpośrednich wyborów prezydenckich. Głowę państwa wybierają deputowani w tajnym głosowaniu. Alar Karis rozpocznie urzędowanie 11 października. Do tego czasu funkcję głowy państwa będzie pełnić dotychczasowa prezydent Kersti Kajuliańd. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska podziękowała prezydentowi Andrzejowi Dudzie za słowa wsparcia skierowane do jej narodu w dniu 41. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Prezydent w wystąpieniu dla telewizji Bielsat podkreślił solidarność Polski z Białorusią walczącą o wolność i prawa człowieka. W imieniu Białorusinów bardzo dziękuję Polsce oraz jej prezydentowi. Jest to kraj, który zawsze był nam bliski. Łączą nas wspólna historia, kultura, podobne języki, a dziś solidarność. Cieszę się, że możemy tego się od was uczyć. Niech żyje solidarność, napisała na Twitterze Swiatłana Cichanouska.
Rozmowa o Europie.
Eugeniusz Grabowski, szansa Start Gdańsk w randze prezesa i chyba wielkiego kibica naszych 89 sportowców, którzy uczestniczą w Tokio w Igrzyskach Paraolimpijskich. W tej liczbie o tylko dwoje reprezentantów naszego regionu. Rafał Lis niestety bez powodzenia nie zdołał poprawić 5. miejsca w tenisie stołowym z Rio de Janeiro. Natomiast Natalia Partyka ma już brąz indywidualnie, jest na dobrej drodze do tego, żeby zdobyć swój, to będzie 10. medal olimpijski. Mamy nadzieję, że złoty w rywalizacji drużynowej. Jak pan ocenia z perspektywy kibica stąd osiągnięcia naszych sportowców?
Gwoli ścisłości trzeba dodać, panie redaktorze, że jest jeszcze Daniel Pek, który jest członkiem naszego stowarzyszenia. Oczywiście on jest też UKS z Korzewo, olimpijczyk z Korzewo, ale jest zawodnikiem, jako osoba niepełnosprawna, jest zawodnikiem szansy Start Gdańsk. start przed nim jeszcze, bo on pod koniec tygodnia startuje. Jak oceniam starty naszych pomorskich paralimpijczyków? Zawsze mogło być lepiej. To jest właśnie sport, gdzie oczekiwania nasze są jak najwyższe, no bo też po to jadą ci zawodnicy i sportowcy, po to, żeby zdobywać laury, po to, żeby osiągać sukcesy. Bezpośrednia rywalizacja weryfikuje niestety to wszystko. Niestety w sensie, że może spodziewali się sami zawodnicy troszeczkę więcej, lepszych sukcesów niż osiągnęli.
To wyjaśnijmy jeszcze, jaka jest ta struktura organizacyjna, bowiem mamy dwoje gdańszczan w ekipie, mamy Natalię Partykę i mamy już mistrza olimpijskiego Patryka Chojnowskiego, oboje tenisiści stołowi, no, jak równi rywalizujący z pełnosprawnymi sportowcami i oni są w szansie start Szczecin. Na czym polega ta przynależność? To jest kwestia opłacenia składek, to jest kwestia sponsora, który tam jest, a tu nie ma?
Zdecydowanie druga opcja, czyli brak sponsoringu sportu niepełnosprawnych na Wybrzeżu. Jest to rzeczywiście bardzo pojęcie abstrakcyjne tutaj w naszym wydaniu, stąd sportowcy, o których się mówi, że kariera sportowa to jest tak zwane 5 minut w życiu sportowca, no, szukają dla siebie optymalnych wariantów, jeśli chodzi o sponsoring, o zaplecze, o możliwość przygotowania się optymalnego do imprez. My póki co nie jesteśmy w stanie u nas tutaj tego zapewnić. Stąd takie ruchy kadrowe.
Nomen omen szukają swojej szansy w starcie. Właśnie ta struktura, jeśli chodzi o organizację sportu niepełnosprawnych. Wszystkie kluby nazywają się tak samo?
Generalnie do niedawna jeszcze był obowiązek. Kluby, które należały do pionu startowskiego, musiały w swojej nazwie mieć start. Nasz klub, nasze stowarzyszenie na początku nazywało się Szansa. Ale w momencie, kiedy przystąpiliśmy do Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start, stąd już nazwa dwuczłonowa Szansa Start Gdańsk.
No i powiedzmy jeszcze, że lepsze czasy dla paraolimpijczyków, dla sportowców niepełnosprawnych i to jest pewien proces, który następuje. Takim wymiernym efektem czy znakiem jest to, że ci olimpijczycy otrzymują premie za swoje medale i są czasami, okazjonalnie zdarza się przy wybitnych sukcesach, także idolami i pewnym przykładem dla ludzi pełnosprawnych.
Zgadza się, byłbym niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że te wynagrodzenia i premie sportowe dla sportowców są małe, albo w ogóle, czy w ogóle ich nie ma. Dzisiaj jesteśmy jednym z nielicznych krajów europejskich, gdzie sportowcy niepełnosprawni po zakończeniu kariery otrzymują tak zwaną tą rentę sportową. Warunek. Zdobyć trzeba medal paralimpijski, ukończyć 40 lat i ukończyć karierę sportową.
I ta emerytura olimpijska to jest, zdaje się, płaca minimalna mnożona przez współczynnik 1,4. Dla niepełnosprawnego sportowca, no, który zmaga się z pewnymi ograniczeniami, to jest naprawdę bardzo poważna taka baza egzystencjalna.
Panie redaktorze, to jest, jakbym powiedział, z piekła do nieba, bo w momencie, kiedy dostają minimalne świadczenia jako osoby niepełnosprawne, a są to no, żałosne kwoty i nagle dostają gdzieś na dzień dzisiejszy około 4000 miesięcznie, pozwala im to naprawdę na fajne życie, ale oni zasługują na to.
No i jeszcze ważna okoliczność, ci sportowcy wychodzą z cienia. To był taki moment, że stało się modne, żeby promować sport niepełnosprawny, pokazywać ich, wyciągać gdzieś tam z domowego zacisza i dawać tak zwyczajnie szansę. Nomen omen, znowu to wraca.
Tak jest. Było to modne, aczkolwiek dzisiaj wygląda to w ten sposób dokładnie tak jak z młodzieżą, cudzysłów zdrową. Ciężko się namawia do uprawiania sportu, ciężko walczyć z komputerami, z tym wygodnym życiem domowym. Tak samo się ciężko w tej chwili namawia sportowców, czy potencjalnych sportowców niepełnosprawnych, ludzi niepełnosprawnych do uprawiania sportu. Jest coraz trudniej.
To powiedzmy, z czego żyją ci, którzy nie mają olimpijskiego stypendium, a potem tej olimpijskiej emerytury? Jesteście w stanie zabezpieczać ich byt i taką pasję do uprawiania sportu, możliwość spełniania tych marzeń?
To jest dobre pytanie. Wielu z nich wręcz nie kontynuuje bądź przerywa karierę sportową z racji tego, że wreszcie udaje im się dostać pracę. Wielu z nich pracuje. My z naszej strony no, nie jesteśmy w stanie zapewnić, jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić jako stowarzyszenie, jako klub podstawowych stypendiów, no to tym bardziej jesteśmy jakby funkcjonowania po zakończeniu kariery. Aczkolwiek nie zrywamy z naszymi byłymi sportowcami kontaktu. Stąd ten obiekt piękny, który posiadamy, ten obiekt przygotowań paralimpijskich w Małszu, gdzie tam się spotykamy z nimi systematycznie, zapraszamy ich na letnie czy jakieś inne spotkania w celu jakby integrowania się i kontynuowania naszych znajomości i naszych kontaktów.
To na koniec taki temat, którego wolelibyśmy nie podejmować. Pierwszy medal olimpijski na Paraolimpiadzie w Tokio zdobyli nasi kolarze torowi. Okazało się, że niestety sięgnęli po niedozwolony doping. To jest to złe, co oni przejęli od tego sportu wyczynowego, sportowców pełnosprawnych. Tam wiadomo, że czasami wyniki ustalane są w laboratoriach. To jest problem pływaków przede wszystkim, to jest problem ciężarowców, to jest problem kolarzy. No ale okazuje się, że także w innych dyscyplinach i także w sporcie niepełnosprawnych to temat aktualny.
Panie redaktorze, komercja w sporcie niepełnosprawnych już poszła tak daleko, ten wyczyn czy komercja jak zwał, tak zwał, że niestety ociera się również i o doping. Dlaczego zażywają, dlaczego biorą? Racjonalnie tego chyba pewnie nikt nie jest w stanie wytłumaczyć. Ale stało się to faktem, jest to dla naszego środowiska ogromny wstyd. Trudno nam jeszcze z tym poradzić, ale jest to fakt. Ma to miejsce, niestety.
To zakończmy pięknym obrazkiem, bo gdy zwycięża sportowiec niepełnosprawny, to te łzy szczęścia, te wzruszenia, to przełamanie dodatkowego przeciwnika, który towarzyszy na co dzień temu sportowcowi, no, to czyni z niego prawdziwego herosa.
Oj tak, oni są naprawdę bohaterami w swoim środowisku. Mamy mnóstwo takich przykładów z naszego podwórka, gdzie niepełnosprawni sportowcy zostają wyróżniani na przykład, mamy początek roku, ale na zakończenie roku szkolnego, dyplomami za osiągnięcia sportowe. Proszę sobie wyobrazić, jakie jest ogromne zdziwienie, że obok sportowców czy młodzieży zdrowej stają w tej chwili już razem z nimi sportowcy niepełnosprawni i otrzymują również te wyróżnienia jako wyróżniający się uczniowie, jako wyróżniający się sportowcy. Jest to naprawdę dla nich, czyli dla sportowców niepełnosprawnych, wspaniały doping. No i czują się wyróżnieni, bardzo mocno wyróżnieni w ten sposób.
I powiedzmy, że nie ustępują tym pełnosprawnym, bo tamci zdobyli w Tokio 14 medali. Niepełnosprawni sportowcy na Paraolimpiadzie też już tyle mają.
Time to run, it's time to run. Tomorrow is another day.
ABC Unii.
P jak plany ograniczenia w płatnościach gotówkowych.
Celem proponowanych przez Komisję Europejską zmian jest utrudnienie prowadzenia działalności przestępczej, a szczególnie prania brudnych pieniędzy.
Komisja Europejska w ramach walki z procederem prania brudnych pieniędzy chce ustalenia górnego limitu dla płatności gotówkowych, który miałby wynosić 10 tysięcy euro.
Propozycja Komisji Europejskiej przewiduje wyjątki, na przykład dla transakcji zawieranych między osobami prywatnymi lub osobami nieposiadającymi rachunku bankowego.
Oficjalne negocjacje krajów Unii Europejskiej w tej sprawie mają się rozpocząć we wrześniu. Wiadomo, że planom Komisji sprzeciwia się Austria.
W wielu państwach członkowskich obowiązują już limity płatności gotówką, jednak kraje takie jak Austria, Niemcy, Luksemburg i Cypr musiałyby je dopiero wprowadzić.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
O tym, jak mija sezon turystyczny w Hiszpanii, opowiada mieszkaniec tego kraju Fernando Torrens.
Od 39 milionów turystów zagranicznych w 2019 roku do prawie 11 milionów w tym roku. Koronawirus po raz kolejny został bohaterem sezonu. Angielski turyści zawsze najliczniejsi w tym roku zniknęli ze hiszpańskich plaż. Przyjechali Niemcy i Francuzi, ale tym, które uratował sezon, była turystyka narodowa, zwłaszcza Hiszpanów mieszkających w głębi półwyspu. Zmęczeni ograniczeniami, które musieli znosić do maja z powodu prowadzenia stanu wyjątkowego, Hiszpanów wykorzystali pożorna wolności lata, aby opuścić swoje miasta. Choć na wybrzeżu czekali na nich plaże z ograniczonym dostępem i restauracje z napojami tylko na tarasie. Sierpień, miesiąc pełny imprez we bliskich miastach, w tym roku był szarym miesiącem, we którym większość imprez została zawieszona. Krótko mówiąc, lepiej niż w roku poprzednim, ale daleko od liczb, które zlosili Hiszpanii miastem top turystycznym.
Czym żyje Europa?
Nigdy nie przyszło mi do głowy, by podać się do dymisji, powiedział papież Franciszek hiszpańskiemu radiu katolickiemu. Nawiązując do operacji Jelita, przyznał, że to pielęgniarz uratował mu życie, mówiąc, iż musi poddać się operacji, choć niektórzy sugerowali tylko kurację antybiotykową. Dementując sugestie jednej z włoskich gazet, jakoby rozważał rezygnację, papież stwierdził: za każdym razem, kiedy papież jest chory, wieje zawsze bryza albo huragan konklawę, stwierdził z ironią. Papież wyznał, że pragnie pojechać do Glasgow na klimatyczną konferencję ONZ-u COP26 w pierwszej połowie listopada. Jeszcze przed końcem września w Szkocji wprowadzone zostaną certyfikaty szczepionkowe, które będą warunkiem wejścia do klubów nocnych oraz na wiele imprez masowych. Wzmocnione patrole, niewielkie protesty, tak wyglądał na stacjach kolejowych we Włoszech pierwszy dzień obowiązywania wymogu przepustek COVID-19 w pociągach dużych prędkości i Intercity. Tak zwany Green Pass wymagany jest też w autobusach międzyregionalnych i w samolotach. Z kolei w niemieckiej Turyngii uczniowie mogą przychodzić do szkoły pod warunkiem posiadania aktualnych testów. Rodzice dzieci nieprzetestowanych zapłacą do 250 euro kary. Testy nie obowiązują osób zaszczepionych. Ewakuowani do Wielkiej Brytanii Afgańczycy, którzy współpracowali z brytyjskim wojskiem, otrzymają bezterminowe pozwolenie na pobyt, a nie pozwolenie na 5-letni pobyt tymczasowy, jak to było do tej pory. Pozwolenie zapewni im nieograniczone prawo do pracy. W Wenecji zaczął się 78. Festiwal Filmowy. W konkursie głównym wystartuje polski film Żeby nie było śladów Jana Pawła Matuszyńskiego. To obraz o zamordowaniu przez milicję w czasie stanu wojennego maturzysty Grzegorza Przemyka. Wśród 20 filmów konkursowych są m.in. obrazy Pedro Almodovara i Paolo Sorrentino. Z filmów pozakonkursowych z wielkim zainteresowaniem oczekiwany jest obraz Ridleya Scotta Ostatni pojedynek.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.